Gdy to mówił, spostrzegł, a może mu się wydało, że w oczach Golluma błysnęło zielone światełko. Gollum mruczał, lecz nie odpowiadał. — Czy nie jest strzeżona? — spytał surowo Frodo. — Czy to prawda, że ty, Smigolu, uciekłeś z kraju ciemności? Czy nie wyszedłeś raczej za pozwoleniem i z polecenia nieprzyjaciela? Tak przecież sądził Aragorn, który cię przed paru laty odnalazł na martwych bagnach. — Kłamstwo! — syknął Gollum, a na dźwięk imienia Aragorna znów oczy zaświeciły mu złością. — On nakłamał o mnie, tak, nakłamał. Uciekłem o własnych siłach. Biedny Smigol uciekł. Kazano mi szukać skarbu, to prawda, to też szukałem. Szukałem, ale nie dla czarnego, nie dla tamtego. Skarb jest nasz, był mój, przecież mówiłem. Uciekłem. Frodo był dziwnie przeświadczony, że w tym wypadku Gollum nie odbiega od prawdy tak daleko, jak można by z pozoru przypuszczać. Wierzył, że Gollum znalazł drogę z Mordoru, czy też przynajmniej łudził się, że wydostał się stamtąd dzięki własnej przemyślności. Przede wszystkim Frodo zauważył, że Gollum powiedział ja, a to było oznaką rzadką, lecz dość pewną, że resztki dawnej prawdomówności biorą w nim chwilowo górę nad znikczemnieniem. Ale nawet gdyby Gollumowi można było co do tego szczegółu zaufać, Frodo nie zapominał o podstępach nieprzyjaciela. Możliwe, że czuwający w czarnej wieży władca umyślnie pozwolił Gollumowi uciec albo nawet sam tę ucieczkę ułożył i wszystko o niej wiedział. W każdym razie Gollum na pewno wiele zataił. — Raz jeszcze pytam — rzekł — czy owa tajemnicza droga nie była strzeżona? Gollum jednak, odkąd wspomniano Aragorna, zaciął się i stracił chęć do rozmowy. Miał obrażoną minę kłamcy, któremu nie wierzą, gdy raz wyjątkowo powiedział prawdę, czy przynajmniej część prawdy. Nie odpowiadał. — Czy nie jest strzeżona? — powtórzył Frodo. — Może, może. W tym kraju nie ma bezpiecznych miejsc — odparł ponuro Gollum. — Nie ma, ale pan musi albo spróbować tej ścieżki, albo zawrócić do domu. Innej drogi nie ma. Więcej nic z niego nie zdołali wydobyć. Nie umiał, czy może nie chciał powiedzieć, jak się nazywa to straszliwe miejsce i przełęcz pod nim. A nazywało się Kirit Ungol i miało okropną sławę. Aragorn mógłby hobbitom pewnie tę nazwę wyjawić i wytłumaczyć jej znaczenie. Gandalf ostrzegłby ich przed nią. Lecz tu byli zdani na własne siły. Aragorn przebywał bardzo daleko. Gandalf stał wśród ruin Isengardu i zmagał się ze zdrajcą Sarumanem, który umyślnie starał się go jak najdłużej przetrzymać. Co prawda, nawet w chwili, gdy kierował ostatnie słowa do Sarumana, gdy Palantir upadł, krzesząc skry na schodach pod Ortankiem, Gandalf pamiętał o Frodzie i Samie poprzez wielkie, dzielące ich przestrzenie słał ku nim myśli, usiłując natchnąć hobbitów nadzieją i wesprzeć współczuciem. Może Frodo wyczuł to bezwiednie, tak jak przedtem na Amon Hen, chociaż myślał, że Gandalf odszedł na zawsze w ciemności Morii, w najdalszą drogę. Hobbit siedział na ziemi długą chwilę i z głową spuszczoną na piersi w milczeniu usiłował przypomnieć sobie wszystko, co Gandalf mu kiedykolwiek mówił. Lecz nie mógł w pamięci odnaleźć nic, co by mu teraz pomogło w wyborze. Za wcześnie zabrakło im przewodnictwa Gandalfa, o wiele za wcześnie. Nim jeszcze zbliżyli się do Czarnego Kraju. Gandalf nie pouczył ich, jakim sposobem mają wejść w jego granice. Może sam nie wiedział? Do północnej twierdzy nieprzyjaciela Dol Guldur Gandalf kiedyś dotarł. Czy jednak zawędrował do Mordoru, na Górę Ognia, do Barad-dûr, odkąd czarny władca wzmógł ponownie swe siły? Frodo przypuszczał, że raczej nie. I oto on, mały niziołek z Shire'u, prosty hobbit z cichego kraiku, miał znaleźć drogę, na którą nie umiał czy nie ważył się wstąpić nikt z wielkich. Srogi mu przypadł los. Lecz Frodo zgodził się na ten los dobrowolnie. Wtedy, we własnym domu, owego dnia zeszłorocznej wiosny, tak dziś odległej jak rozdział z legendy o młodości świata, kiedy to na ziemi kwitło złote i srebrne drzewo. Wybór był trudny. Którą drogą powinien pójść? A jeśli obie prowadzą w grozę i śmierć, czy warto zastanawiać się nad wyborem? Dzień upływał. Głęboka cisza zaległa nad małą szarą jamką, w której przycupnęli tuż nad granicą krainy trwogi. Cisza niemal namacalna, jak gęsta zasłona oddzielająca ich od reszty świata. Blada kopuła nieba, poznaczona smugami dymu, zdawała się wysoka i odległa, jakby ku niej spoglądali z wielkiej głębi poprzez ciężkie od smutnych myśli powietrze. Nawet orzeł, gdyby zawisł pod słońcem, nie wypatrzyłby w tej kryjówce hobbitów skulonych pod brzemieniem losu, milczących, nieruchomych, owiniętych w cienkie szare płaszcze. Może przez jedno mgnienie zatrzymałby wzrok na drobnej, płasko na ziemi rozpostartej postaci Golluma, lecz wziąłby ją pewnie za szkielet zamorzonego głodem ludzkiego dziecka, okrytego resztą łachmanów, z nogami i ramionami bielejącymi jak kość i wychudłymi do kości. Ta odrobina mięsa nie warta była nawet dziobnięcia. Frodo skłonił twarz na kolana, ale sam leżał na wznak, podłożywszy ręce pod głowę i spod kaptura patrzył w pustkę nieba. Bo niebo przez dłuższy czas było puste. Nagle Samowi wydało się, że dostrzega ciemną sylwetkę ptaka, który zataczał koła w promieniu dostępnym jego oczom, zawisał w powietrzu, krążył znowu, oddalał się, wracał. Potem przyłączył się do niego drugi ptak, trzeci, czwarty. Z daleka wydawały się maleńkie, lecz sam poznawał, chociaż nie wiedział po czym, że są olbrzymie, skrzydła mają szeroko rozpięte i latają bardzo wysoko. Zasłonił oczy i skurczył się, przywarł do ziemi. Zdjął go ten sam strach, który kiedyś ostrzegł hobbitów o zbliżaniu się czarnych jeźdźców, to samo bezradne przerażenie, którym przejął ich okrzyk niesiony wiatrem i cień migający na tle księżycowej tarczy. Tym razem jednak strach był nie tak przytłaczający, mniej natarczywy. Niebezpieczeństwo groziło z dala. Groziło wszakże niechybnie. Frodo również je wyczuł. Myśli zmąciły się w jego głowie. Poruszył się, zadrżał, lecz nie podniósł oczu. Gollum zwinął się w kłębek jak spłoszony pająk. Skrzydlate stwory zatoczyły koło i zniżając ostro lot, zawróciły do Mordoru. Sam odetchnął głęboko.
Jeźdźcy znowu się kręcą, ale teraz w powietrzu, powiedział ochrypłym szeptem. Widziałem ich. Czy pan myśli, że mogli nas dostrzec? Byli bardzo wysoko. Jeżeli to są ci sami czarni jeźdźcy, nie widzą dobrze przy świetle dziennym, prawda?
Nie, chyba niewiele widzą, odparł Frodo. Ale ich wierzchowce widzą. Te skrzydlate stwory, których teraz dosiadają, zapewne mają wzrok bystrzejszy niż wszystkie inne istoty na świecie.
To jakby olbrzymie drapieżne ptaki. Czegoś szukają. Obawiam się, że nieprzyjaciel jest zaalarmowany.
Uczucie grozy minęło, lecz zasłona ciszy pękła. Przez pewien czas hobbici czuli się odcięci od świata, jak gdyby na niewidzialnej wyspie. Teraz znów byli odsłonięci, wystawieni na niebezpieczeństwo. Mimo to Frodo nie odzywał się do Golluma, nie oznajmiał, co postanowił. Przymknął oczy, jakby drzemał, albo zaglądał w głąb własnego serca i pamięci. W końcu otrząsnął się i wstał. Sam był pewien, że jego pan wymówi rozstrzygające słowo, lecz Frodo niespodzianie szepnął.
Słuchaj, co to jest?
Na nowo ogarnął ich strach. Usłyszeli śpiew i chrypliwe krzyki. Zrazu zdawały się bardzo dalekie. Rosły jednak z każdą chwilą i wyraźnie zbliżały się ku nim. Wszystkim trzem błysnęła myśl, że czarne skrzydła wyśledziły ich i nasłały zbrojnych żołnierzy, by ich porwali w niewolę. Dla straszliwych sług Saurona nie istniały przecież odległości ani przeszkody. Hobici i Gollum przywargli do ziemi, nasłuchując. Głosy i szczęk oręża dochodziły już z bardzo bliska. Frodo i Sam wysunęli mieczyki z pochew. O ucieczce nie było co myśleć. Gollum podniósł się z wolna i jak robak wypełzł na krawędź rozpadliny. Ostrożnie, cal za calem posuwał się w górę, aż znalazł miejsce, gdzie mógł wyjrzeć na świat z pomiędzy dwóch odłamków skały. Długą chwilę trwał bez ruchu, wstrzymując niemal oddech. Zgiełk teraz znów się oddalał i cichnął stopniowo. Daleko na murach Morannonu zadęto wróg. Gollum bezszelestnie osunął się z powrotem na dno kryjówki.
— To ludzie! Nowe wojska przybyły do Mordoru — rzekł cicho. — Ciemne twarze.
Takich ludzi nigdy jeszcze nie widzieliśmy. Nie, Smigol nie widział. Są straszni. Mają czarne oczy i długie czarne włosy i złote kolczyki w uszach. Tak dużo pięknego złota. Niektórzy są wymalowani na policzkach czerwoną farbą i ubrani w czerwone płaszcze. Niosą czerwone chorągwie i włócznie z czerwonymi ostrzami. Tarcze mają okrągłe, żółte i czarne, najeżone mnóstwem wielkich kolców. Niedobrzy ludzie, okrutni, źli ludzie, prawie tak samo dzicy jak orkowie, ale jeszcze więksi od orków. Smigol myśli, że to ludzie z południa, zza ujścia wielkiej rzeki, bo przyjechali drogą z tamtej strony. Już są za czarną bramą, ale mogą nadciągnąć inni. Ludzie wciąż przybywają do Mordoru. Kiedyś wszyscy tam się znajdą.
— A czy widziałeś olifanty? — spytał Sam, z ciekawości zapominając o strachu, bo zawsze był chciwy wiadomości o dalekich krajach.
— A co to jest te olifanty? — odpowiedział Gollum pytaniem.
Sam wstał, założył ręce za plecy, jak zawsze, gdy deklamował wiersz, i zaczął. — Szary jestem jak szczur, wielki jak mur, mój nos jak wąż, jak trąba. Kiedy śród trawy stąpam, dokoła ziemia drży i drzewa trzeszczą. W pysku mi błyszczą kły złowieszczo, a uszy kłapią kłap, gdy na południe człapie człap. Od iluż lat przemierzam świat, lecz nawet w śmierci chwili, gdy mi się łeb pochyli, nikt mnie nie ujrzy, bym się kładł. Ja jestem olifant, pustyni pan, olbrzymi stary olifant. Kto raz mnie ujrzał, taki człek zachowa obraz mój przez wiek. Kto mnie nie widział, bądźmy szczerzy, w istnienie moje nie uwierzy, bom olifant co radziej wędruje niż się kładzie.
To jest wierszyk, który wszyscy znają w Shire, oświadczył na zakończenie. Może głupstwo, a może nie. Mamy swoje legendy i także coś niecoś słyszeliśmy o krajach na południu. Za dawnych dni hobbici od czasu do czasu wypuszczali się w szeroki świat. Nie wszyscy i nie we wszystko, co opowiadano, wierzyli. Jest nawet porzekadło, nowinki z Bri i tyle prawdy, ile w plotkach z Shire. Ale słyszałem opowieści o dużych ludziach z południa. Nazywamy ich Swertami w tych legendach. Podobno dosiadają olifantów, kiedy jadą na wojnę. Na grzbietach olifantów stawiają domy i wieże i różne rzeczy, a te olifanty wyrywają drzewa i skały i rzucają nimi. Więc kiedy powiedziałeś, że jadą ludzie z południa w czerwieni i w złocie, spytałem, czy widziałeś też olifanty. Bo gdyby one tam były, niech tam, zaryzykowałbym i wytknąłbym głowę, żeby je zobaczyć. No, ale pewnie już nie będę miał w życiu okazji. Może zresztą wcale nie ma żadnych olifantów.
I Sam westchnął.
Nie, nie ma olifantów, rzekł Gollum. Smigol nigdy o nich nie słyszał. Nie chce wcale ich widzieć. Nie chce, żeby były na świecie. Smigol chce odejść stąd i schować się w bezpieczniejszym miejscu. Smigol chce, żeby pan stąd odszedł. Dobry pan, czy nie pójdzie za Smigolem?
Frodo wstał. Kiedy Sam recytował stary wierszyk, tylekroć powtarzany w Shire wieczorem przy kominku, Frodo mimo wszystkich trosk śmiał się szczerze, a śmiech wyzwolił go z rozterki.
Szkoda, że nie mamy tysiąca olifantów, a na ich czele Gandalfa na białym olifancie, rzekł. Wtedy może byśmy sobie utorowali drogę do tego złotego kraju. Ale nie mamy nic prócz własnych zmęczonych nóg. Trudno. O, Smigolu, do trzech razy sztuka. Może ta trzecia próba okaże się z wszystkich najpomyślniejsza? Pójdę za tobą.
Dobry pan, mądry pan, miły pan, krzyknął uradowany Gollum, głaszcząc kolana Froda.
Dobry pan, niech teraz dobre hobbity odpoczną w cieniu tego kamienia, jak najbliżej kamienia. Prześpijcie się, póki żółta twarz nie zniknie. Potem pójdziemy pręciutko, cicho, prędko, musimy biec jak cienie.